Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Za nami wybory i za nami kilka dni powyborczych, powiedzmy, emocji, analiz tego, co się wydarzyło. I z tej okazji, w tym kontekście, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o kilku zagadnieniach. Pierwsze jest takie, czy mężczyzna powinien umieć przyznać się do błędu? Czy ja umiem przyznać się do błędu? Druga sprawa jest taka, czy warto, żeby teraz po tych wyborach środowiska prawicowe, szeroko rozumiane środowiska konserwatywne i prawicowe, się ze sobą kłóciły? I trzecia sprawa, czy na czym polega oddzielenie religii od polityki i na czym polega oddzielenie religii od naszej działalności publicznej? Zaczniemy od tego, czy mężczyzna powinien umieć przyznać się do błędu. I szczerze mówiąc, dopiero teraz przyszło mi do głowy, że nie wiem dlaczego. Mówię o mężczyźnie. Czy człowiek powinien umieć przyznać się do błędu, czy katolik powinien umieć przyznać się do błędu? Jest mi niezręcznie próbować udowodnić komukolwiek, że ja potrafię przyznawać się do błędów, natomiast na tym, co dzisiaj chcę powiedzieć, zależy mi na tyle, żeby to trafiło może do rozumów jak największej liczby osób, które tego będą słuchały, że spróbuję jednak odrobinę siebie uwiarygodnić, że potrafię przyznać się do błędu. W historii tego kanału było kilka sytuacji, w których postanowiłem przyznać się do błędu. Najważniejszą zdecydowanie było to, że był czas ostrej krytyki środowiska tradycji katolickiej i być może niektórzy z Was jeszcze pamiętają te czasy, kiedy na tym kanale pojawiły się filmy, powiedzmy, na początku ostrożne w wymowie, jeżeli chodzi o tradycję katolicką, a potem wręcz krytyczne, jeżeli chodzi o niektóre wypowiedzi, których wtedy nie rozumiałem. Kiedy zmieniłem swoje nastawienie, ponieważ poszedłem na mszę świętą tradycyjną, poznałem tradycję katolicką i również trochę te środowiska, stwierdziłem, że wcześniej gadałem głupoty, byłem w błędzie i publicznie się z tego wycofałem. Były jeszcze inne w historii tego kanału sytuacje i teraz jakby może warto, żebym się przyznał, że były sytuacje, w których wycofywałem się z czegoś, co mówiłem, z powodu pewnej ostrożności. Bo skoro nie mam pewności co do czegoś, to być może powiedziałem coś za mocno. I tak było w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy zrobiłem film w odpowiedzi na pewien film księdza Sławomira Kostrzewy i już w następnym odcinku ksiądz Sławomir Kostrzewa był gościem na tym kanale, gdzie mógł odnieść się do tego, co ja wcześniej powiedziałem, przeprosiłem go i powiem teraz zupełnie szczerze, mam nadzieję, że nikogo to nie zgorszy, że nie robiłem tego do końca w zgodzie ze sobą. Robiłem to przez pewną ostrożność, że skoro mówiłem tezy dosyć zero-jedynkowe, a nie mam pewności, czy one są prawdziwe, to na wszelki wypadek trzeba oddać taką chociaż sprawiedliwość drugiej stronie, że skoro nie mam tej pewności, to się wycofam. I też jakiś czas temu zrobiłem to, z rok temu był pewnie film, w którym pokazałem, że zmieniono nam tłumaczenie Pisma Świętego, z jednego z ważnych miejsc zniknęło słówko post, że z takimi duchami, najgorszymi duchami, trzeba walczyć modlitwą i postem. W niektórych tłumaczeniach nie ma słowa postem i zrobiłem cały film o tym, że to musi być działanie świadome, że pozbawia się dzisiaj katolików bardzo ważnego narzędzia, jakim jest post, no i że pewnie to jest jakiś głębszy spisek. Zacząłem dostawać informacje o tym, że się ośmieszyłem po prostu, bo według biblistów były wersje pierwotne Pisma Świętego, gdzie nie było tego słowa modlitwą i postem. No więc już w następnym odcinku zaprosiłem biblistę, który mógł tutaj opowiedzieć, jak to się bardzo pomyliłem i również wtedy się wycofałem z tego, co powiedziałem i również mam nadzieję, że nikogo to nie zgorszy. Nie robiłem tego do końca w zgodzie ze sobą, ponieważ nadal uważałem, że słówko post nie zniknęło tak naprawdę w tych okolicznościach, w których dzisiejsi bibliści mówią, ale nie mam na to żadnych dowodów, nie mam takiej wiedzy. Ja tak wnioskuję, w Wulgacie było słowo i postem. Dużo mądrzejszych ode mnie ludzi twierdzi, że to słówko nie zniknęło przez przypadek, natomiast no nie ma jasnych dowodów, więc zrobiłem cały film, w którym się wycofałem z tych słów, przeprosiłem i potem, chciałem powiedzieć pokornie, no ale nie będę sobie przypisywał pokory, bo to byłoby żenujące, ale w sposób milczący oglądałem filmy na kanale, na przykład Śmiem Wątpić, tam taki film był mocno wyśmiewający mnie, ale co miałem zrobić, skoro no nie mam dowodów na to, co myślę i nie umiem ich znaleźć, a jakby samo istnienie tego słowa w Wulgacie nie jest wystarczającym dowodem, to po prostu pozwoliłem, aby sprawa ucichła. Po co jest cała ta gadka? Mam nadzieję, że przynajmniej ci ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nie mam tendencji, przynajmniej publicznie, żeby swoje własne cnoty próbować eksponować, Więc mówię to po to, żeby to, co powiem dzisiaj, nie było traktowane jako nieumiejętność przyznania się do błędu, bo chętnie bym się do niego przyznał i pierwotnie miałem nawet taki zamiar. Natomiast potem postarałem się poddać rozumowej analizie całą tę sytuację. O czym mowa? Mowa jest o tym, że w piątek przed wyborami w filmie powiedziałem, że ja zagłosuję na pana prezydenta Rafała Piecha i jego partię Polska jest jedna. W tamtym filmie, to znowu tak troszkę na swoją obronę, chociaż nie czuję, żebym musiał się tutaj bronić, powiedziałem, że mówię tylko o tym, na kogo ja zagłosuję i nawet nie mam w sobie na tyle wiedzy i pewności, żeby kogokolwiek namawiać. Ale oczywiście niektórzy mogą to traktować jako reklamę i zachętę. I potem nastąpił wieczór wyborczy. Na początku na tych słupkach w ogóle nie pojawiła się Polska jest jedna, natomiast wynikało z tych słupków, że totalna opozycja będzie miała większość w parlamencie. Wszedłem na media społecznościowe, żeby jakby sprawdzić, jakie tam nastroje, a tam, zanim człowiek jeszcze w ogóle zdążył ochłonąć po tym, zaczęły pojawiać się informacje, że w Polsce teraz nastaną rządy lewactwa, mocne słowo, ale chyba trudno o lepsze, z winy ludzi, którzy zagłosowali na Polska jest jedna. Kiedy tylko zaczęto zliczać te głosy i okazało się, że Polska jest jedna zyskało około 1,5% głosów, no to już wtedy konkretnie pan napisał na Twitterze, że jeżeli teraz w Polsce nastąpi aborcja, to winni będą wyborcy partii Polska jest jedna. Bardzo mocne słowa, wrócimy do nich jeszcze pod koniec tego programu, natomiast to powiedzmy jest środowisko Zjednoczonej Prawicy, a równocześnie podobne głosy zaczęły płynąć ze strony ludzi, których cenię, ze strony ludzi jakoś powiązanych lub też wspierających Konfederację. I teraz, kochani, starałem się wejść w pewną merytoryczną polemikę z takimi tezami, natomiast tam padały takie jakby odpowiedzi, po co te emocje, już się nie tłumacz, czy coś w tym stylu. Natomiast bardzo proszę spojrzeć na to w ten sposób, że około 400 tysięcy ludzi w Polsce zagłosowało na Polska jest jedna. I jeżeli ktoś te 400 tysięcy ludzi oskarża wprost o to, że oni są teraz odpowiedzialni za to, że ewentualnie nowe władze wprowadzą aborcję, potężne, potężne oskarżenie. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. W pierwszym odruchu ono bardzo mnie uderzyło. Mnie osobiście, bo też do mnie pisano, że zobacz, co zrobiłeś, poparłeś publicznie, chociaż ja tylko powiedziałem, że ja zagłosuję. Natomiast publicznie jakby to powiedziałeś i teraz zobacz, co w Polsce, lewactwo przejmie władzę, aborcja będzie i ponosisz za to jakąś tam odpowiedzialność. No więc pierwsza sprawa to jest taka, czy mężczyzna powinien umieć przyznać się do błędu. Według mnie powinien, czy kobieta powinna umieć przyznać się do błędu, oczywiście również. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie mam żadnej skłonności do tego, żeby obstawać przy swoim na siłę, ponieważ jak starałem się wykazać, jestem w stanie nagrać film, w którym na przykład wycofuję się z czegoś, na przykład mógłbym dzisiaj powiedzieć, że przepraszam, źle zrobiłem, to był błąd. Tylko że potem nastąpił poniedziałek, wtorek, zaczęto zliczać po pierwsze te głosy, a po drugie emocje opadały i można było poddać rozumowej analizie całą tę sytuację. Drugi temat, który chciałem dzisiaj omówić, jest taki, czy to dobrze, żeby teraz środowiska prawicowe się kłóciły. Mówiłem o tym trochę w porannym podcaście dzisiaj, w rozprawce. Tam była mowa o różnicy między kłótnią a sporem. I teraz bardzo krótko chciałbym o tym powiedzieć, bo dużo ludzi teraz pisze na przykład na mediach społecznościowych: o matko, tylko żeby teraz się nie skłócić, żeby teraz konserwatyści, katolicy, prawicowcy się nie pokłócili. I zgadzam się z tym, że kłótnia jest czymś zupełnie bezproduktywnym, natomiast warto jest odróżnić kłótnię od sporu. Zdrowy spór prowadzi do tego, że wspólnie zbliżamy się do prawdy. Jeżeli obydwie strony są w tym uczciwe i mają zupełnie inny jakby pogląd na temat tego, gdzie leży prawda, to w zdrowym sporze, przy otwartości na argumenty i na poszukiwanie prawdy, mogą wspólnie siebie ubogacać i zbliżać do prawdy. Dla jednej z tych stron będzie to oznaczało, że prawda jest bliżej tego, co mówi tamta strona i trzeba będzie może powiedzieć, no okej, masz rację, a przynajmniej widzę, że prawda jest mniej więcej teraz tam, zbliżamy się do niej. Więc nie ma nic złego w tym, jeżeli środowiska prawicowe teraz będą się spierały tuż po wyborach, które należy w pewnym sensie nazwać przegranymi, jest doskonały moment na to, żeby się spierać, ale konstruktywnie. Spierać, nie kłócić. Od razu argumenty ad personam oskarżenia, dyskredytowanie drugiej strony itd., no to jest problem. Natomiast wnioskiem z tego nie może być to, że przestajemy się w ogóle spierać. Tylko nauczmy się spierać w sposób konstruktywny. I trzecia sprawa, którą chciałem omówić, jest taka, że wiadomo, że różne wrogie ideologie w pewnym momencie dziejów historii zaszczepiły w ludzkich rozumach taką koncepcję, że należy oddzielić nasze poglądy publiczne od naszej wiary, albo nasze działania publiczne od tego, co tam sobie w domu wierzymy. A już na pewno państwo i politykę należy oddzielić od religii. To wszystko są oczywiście zupełnie bzdurne tezy, jak również odrealnione. To jest niemożliwe, wprowadzenie tego w życie, tych tez. Natomiast dzisiaj chciałbym odnieść się, jakby to ująć, bo nawet jeszcze nie postanowiłem, jak daleko chcę iść w personalia, o kogo mi chodzi, które to osoby, to chyba nie ma większego sensu. Są osoby, które są katolikami i są tak rozgoryczone wynikami wyborów, że zaczęły stawiać dwie tezy zupełnie publicznie. Pierwsza, winę za ewentualną aborcję ponoszą wyborcy PJJ, czyli około 400 tysięcy ludzi, oraz że pan Rafał Piech jest jakimś agentem. Tak to należy wprost nazwać. No bo skoro jest jakąś ustawką PiSu, co twierdzą niektórzy wyborcy Konfederacji, to znaczy, że jest agentem. Jeżeli jest ustawką, dogadany, gdzieś tam go zainstalowali, no to go wprost się oskarża, publicznie się oskarża człowieka, że jest najbardziej perfidnym i zdecydowanie najlepszym, najbardziej zdolnym, ale też najbardziej perfidnym agentem, jaki chyba w ogóle w historii współczesnej Polski istniał. No bo mówimy o kimś, kto w kilka miesięcy objeździł całą Polskę, opowiadał tam ludziom o Maryi, o swojej wierze, ale to jest agent tak naprawdę, który chce zaszkodzić komu? Oczywiście Konfederacji. I jak to się ma do pytania o oddzielanie wiary od pewnej działalności publicznej? Jak to jest możliwe, że ktoś prywatnie jest katolikiem? I teraz ktoś zapyta, co ty, Dawid Mysior, teraz będziesz rozliczał ludzi z ich katolicyzmu, z ich sumienia? Niech każdy sobie ze swoim kierownikiem duchowym albo w swoim sumieniu to rozstrzygnie. Natomiast stawiam pytanie, jak to jest możliwe, że jesteś katolikiem w życiu prywatnym tak jakby, ale już jak wchodzisz na Twittera, to nie masz problemu z tym, żeby bez tak naprawdę wiedzy, bez dowodów i prawdopodobnie kompletnie kretyńsko nazwać kogoś agentem. Nazwać osobę, która jest deklaruje się jako wierząca, powołuje się na wartości katolickie, a ty mówisz, to jest agent, to jest ustawka. Trudno mi chyba znaleźć cięższe oskarżenie i oczernienie publiczne człowieka. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o pana Rafała Piecha, którego swoją drogą serdecznie pozdrawiam, to są tylko trzy możliwości. Albo pierwsza możliwość, za którą wyśmiewają mnie, nie wiem, tacy bardziej racjonalni według nich katolicy, to jest taka, że naprawdę jest to jakaś wola Maryi dla Polski. Że ma powstać jakieś środowisko, które jeżeli będzie jej wierne, to ona teraz mu pomoże. Jest to możliwe? Jest to możliwe. To jest pierwsza opcja. Pan Rafał Piech jest jakoś tam, powiedzmy, wybrany przez opatrzność, żeby coś w Polsce zrobić. To jest możliwe. Druga opcja. Pan Rafał Piech nie jest wybrany przez opatrzność w żaden sposób, ale przynajmniej szczerze tak myśli. Tak zapragnął, że z Maryją teraz przeciwko globalizmowi, przeciwko rozkradaniu Polski. Ubzdurał to sobie, ale jest w tym szczery. To jest pierwsza możliwość, że to jest naprawdę. Druga możliwość jest taka, że pan Rafał Piech jest w tym szczery, ale tak naprawdę sobie to wymyślił. I trzecia jest taka, że jest agentem. Są takie trzy możliwości. I każdy może sobie w głowie myśleć, która z nich jest prawdziwa. Natomiast już mówić to publicznie, to jest prawdziwy, żywy człowiek, o którym ty, mój drogi katoliku, piszesz oficjalnie na Twitterze, że to jest agent. Według mnie, to już niech każdy ze swoim tam spowiednikiem omówi, to nie jest zupełnie bez konsekwencji. Dziwiłbym się osobiście, to może być żenujące, że Dawid Mysior będzie mówił, kto będzie chodził do komunii czy nie do komunii. Ja bym był w szoku, gdyby taka osoba, która bierze telefon i na Twitterze pisze, że ktoś jest po prostu kompletnym oszustem. Fajnie powiedziałem, idę na mszę świętą i przystępuję do komunii. A jeżeli nie jest oszustem? Gruba sprawa. Bardzo gruba sprawa, według mnie. Ta idea, że katolikiem jestem tak dla znajomych, w domu, w kaplicy bractwa albo w kościele, ale jak wchodzę na Twittera, to są inne zasady. To jest, słuchajcie, polityka, to jest publicystyka, tu można zupełnie inaczej się poruszać. Można nazywać ludzi głupcami, naiwniakami, w tym powiedzmy mnie i 400 tysięcy osób, które są kompletnymi naiwniakami, nie rozumieją, czym jest metoda Donta, a ktoś rozumie, i tak dalej, i tak dalej, czyli są głupcami. Oraz jedna osoba jest agentem, czyli szują, absolutnym oszustem i szują, oraz jakieś osoby, konkretnie 400 tysięcy prawdziwych osób, prawdziwych dusz, jest winna teraz temu, że będzie aborcja. Tak sobie ktoś napisze, nie jedna osoba, i wszystko wskazuje na to, że ma spokój sumienia. Ostro. Więc jakby powiedziawszy te wszystkie rzeczy, według mnie trzeba umieć przyznać się do błędu. To jest dosyć ważne. Jeżeli się publicznie coś powiedziało, trzeba mieć, no użyję tego słowa, albo nie użyję, trzeba mieć wiadomo co, żeby ewentualnie się z tego również publicznie wycofać. To po pierwsze. Trzeba umieć się przyznać do błędu. Inaczej ciężko już potem, jak potem traktować kogoś, kto publicznie rzuca najgorsze oskarżenia, a potem jakby czeka, aż sprawa ucichnie? Po drugie, można się spierać, więc dlatego się spieram. Uważam, że to jest bardzo ważne, no przynajmniej dla 400 tysięcy ludzi. To są normalni ludzie, którzy idą, powiedzmy, spać w niedzielę wieczorem, budzą się w poniedziałek rano i gdzieś tam ktoś na mediach społecznościowych, i to prawdziwa osoba, nie jakiś troll, i to nawet znana osoba, pisze, że to dzięki tobie, twojej głupocie, że uwierzyłeś agentowi, będzie aborcja. To nie jest zupełnie bez, to nie jest jakby bez wagi, te wszystkie słowa. I niezależnie od tego, kiedy będą następne wybory, czy za 4 lata, czy jakoś dzięki zabiegom pewnego znanego stratega, jakim ewidentnie jest pan Jarosław Kaczyński, będą jakieś przedterminowe wybory, to i tak najlepszy moment, żeby się spierać, jest teraz. Zaraz po tamtych wyborach można się spierać o meritum. Nie atakować się wzajemnie, nie nazywam nikogo epitetami, staram się nie robić wycieczek żadnych osobistych, bo to jest przeciwproduktywne i to jest złe. Natomiast jeżeli ktoś robi coś głupiego, to mogę powiedzieć, to jest głupie. Nie nazywam cię głupcem, bo nie jesteś głupcem większym niż ja pewnie. Ale to, co robisz i mówisz, jest głupie i mam prawo to powiedzieć i nie ma potrzeby się zaraz obrażać, ewentualnie wybronić, że jednak nie jest to głupie i ja się mylę. Więc spór jest czymś zupełnie naturalnym dla ludzi, również dla katolików, a tak naprawdę to nie wiem, czy nie szczególnie dla katolików, bo nie wiem, czy są jeszcze w ogóle jacyś inni ludzie, którzy mają obowiązek trwać przy prawdzie. Wiadomo, jest prawda objawiona, są prawdy wiary, to są podstawowe prawdy, ale potem gdzieś poruszasz się po świecie i dotykają cię pewne zdarzenia, bierzesz udział w pewnych rozmowach, z kimś tam o czymś polemizujesz. W małych rzeczach też trzeba jakoś trwać przy prawdzie. Jeżeli, nie wiem, jakieś dziecko ukradło jabłuszko, to jeżeli powiesz, że ono ukradło jabłuszko, to zaświadczasz prawdę, ale jeżeli ktoś tego nie zrobił, a ty go oskarżasz, to już zaświadczasz fałsz i to jest nietrwanie przy prawdzie. To jest zaprzeczenie prawdy, więc spory o prawdę nie są niczym złym, a najlepszym czasem jest zaraz po wyborach. Pan Brown publicznie nazwał wszystkich nas naiwniakami. Jeszcze dojdziemy do konkretów, jeżeli chodzi o wypowiedź pana Browna. Więc pytanie brzmi, jaka jest prawda? Czy nawet jeżeli byłoby tak, że to te głosy zdecydowały o tym, że szeroko rozumiana lewica przejmie teraz władzę, jeżeli przejmie, czy w takiej sytuacji byłoby uprawnione obwinianie tych ludzi bezpośrednio o aborcję? Według mnie nie. Jest to dziwne, niemądre, głupie. Natomiast takiej sytuacji nie ma. Część z tych ludzi, gdyby nie było pewnie partii Polska jest jedna, zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość lub nie poszłoby na wybory wcale, a część zagłosowałaby na Konfederację. Więc już liczenie takie, że wszystkie te głosy dla Konfederacji i Konfederacja wtedy miałaby 24, zdaje się, posłów, to już jest oparte na zupełnie niemądrych założeniach. Ale co jest chyba ważne, nie wiem, czy wszyscy z was, moi drodzy widzowie, mają taką świadomość, gdyby nawet wszystkie te głosy poszły na Konfederację, nadal większość parlamentarną miałaby szeroko rozumiana lewica. I jeżeli ktoś chciałby na to argumentować, no tak, no ale Konfederacja miałaby więcej posłów, jednak lewica miałaby o kilku mniej. Okej, ale i tak by wygrała. Więc mówić, że te 400 tysięcy głosów zadecydowały o aborcji publicznie, więc tak naprawdę zwracam się nie tylko do tych osób, które tak twierdzą, że mężczyzna musi umieć przyznać się do błędu. I jeżeli gdzieś napisałeś, że pan Rafał Piech jest agentem, bo to dokładnie znaczy, że je tam PiS go wymyślił i PiS go podstawił, ha, 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 No to lepiej miej dowody, bo to jest bardzo ciężkie oskarżenie. I po drugie, jeżeli gdzieś napisałeś, że te 400 tysięcy głosów, gdyby całe poszły na Konfederację, to nie byłoby aborcji, nie ma w tym żadnej logiki matematycznej. Ponieważ i tak Koalicja Obywatelska plus Trzecia Droga plus Lewica miałyby większość. I to nawet przy kompletnie absurdalnym założeniu, że wszyscy wyborcy PJJ zagłosowaliby na Konfederację, co by się nie wydarzyło. Rozumiem, że wyborcy Konfederacji są źli, że Konfederacja nie ma więcej posłów, ale to jest zupełnie inna rozmowa. To rozumiem, tylko że wyborcy PJJ mają to trochę w nosie, bo nie chcą i tak głosować na Konfederację. I czy Konfederacja ma teraz 24 posłów, czy 18? Dla mnie to nie ma większej różnicy. To nie, Konfederacja nie jest Polską i Konfederacja nie jest Kościołem. I teraz może warto, żebym powiedział o czymś, co mi się przypomniało. Kiedyś czytałem, pewnie z 4 razy czytałem tę książkę, Listy Starego Diabła do Młodego. I tam był jeden rozdział, który mówił, jeden z tych listów, który mówił tak. Jeżeli ktoś jest w Kościele, wierzy w Boga, to mój młodszy diable, koniecznie połącz mu to w głowie z jakąś ideą. Nie? Że na przykład ja jestem w kościele, więc ja walczę z aborcją. Ja jestem w kościele, więc konfederacja. Ja jestem w kościele, więc coś tam. I potem niech te rzeczy mu się zlewają. Niech on myśli, że bycie katolikiem to jest walka z aborcją. To jest to. A potem już tak naprawdę pomińmy bycie katolikiem, bylebyśmy walczyli z aborcją. Ja nie twierdzę, że walka z aborcją nie jest czymś bardzo, bardzo pożytecznym, ale nie należy mylić tych tożsamości. Że ja jestem katolikiem i jestem pro-life. I to jest to samo, to jest tożsame. To wypełnia jedno drugie. Ja jestem prawdziwym katolikiem, więc ja głosuję na Konfederację. I to jest to samo. Więc potem logiczne jest, że jeżeli jacyś inni, rzekomo katolicy, zabrali kilku posłów Konfederacji, to coś jest z nimi nie tak. Przecież jest możliwe, że ktoś jest też katolikiem, a nie rozpoznaje akurat Konfederacji jako rozwiązania problemów Polski. Jest to możliwe? Jest. Więc jeszcze raz, do wszystkich, którzy oskarżają o coś innych publicznie, nie wiem, dlaczego zakładacie, że jest to coś, co tam, no dobra, powiedzieliśmy, idźmy dalej. Nazwaliście wszystkich działaczy PJJ albo agentami, albo idiotami, którzy poszli za agentem. Pana Piecha nazwaliście agentem, no bo niczym innym. A wszystkich wyborców nazwaliście, no, w najlepszym wypadku głuptasami. W tym mnie, ale gdyby to chodziło o mnie, to bym zupełnie odpuścił, no bo nie mam z tym problemu, że ktoś mnie nazywa głupkiem, naiwniakiem, takim głupkiem, no, nie wiem co to jest system Donta, a ktoś wie. Z tym problemu nie mam, ale jeżeli tak się nazywa moich na przykład widzów i pozostałe tam ileś set tysięcy ludzi, no to na tym trochę polega działalność publiczna, że publicznie zaprotestuje. No nie, według mnie jest to pochopne oskarżenie. Jest też jeden ksiądz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który również potrafi podłączyć się pod taką emocjonalną rozmowę i napisać, no tak, zabrakło im roztropności. Mówimy o chyba najważniejszej cnocie. Zabrakło tej cnoty, bo zagłosowali na Polska jest jedna, a nie na Konfederację. To też nie jest najmądrzejsza wypowiedź. Więc według mnie mężczyzna, kobieta też, musi umieć przyznać się do błędu. Po drugie, będę się spierał, kiedy uznam, że to ma sens. Nie chcę się kłócić dla kłótni. Jeżeli druga strona będzie się tylko kłócić, to oczywiście od tego odstępuję. Nie ma to w ogóle żadnego sensu. Natomiast no do sporów zachęcam, żeby się spierać o meritum. I po trzecie, od siebie chciałbym tego oczekiwać, ale też od innych zadeklarowanych katolików, że nie jesteśmy katolikami tylko w domu, ale również w działalności publicznej. I niezależnie, czy mówimy o polskiej reprezentacji piłki nożnej, czy mówimy o polityce, czy mówimy o czymkolwiek, reguły się nie zmieniają. Podobne reguły trzeba stosować, zarówno w naszym życiu parafialnym, w naszym domu, w naszym życiu przeoratowym, tak to powiedzmy, oraz w mediach społecznościowych. Chyba obowiązują podobne zasady. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym chciałem mówić o panu Braunie, bo rzeczywiście pan Braun napisał na Twitterze, ma prawo do takiego poglądu, ale musi się też liczyć z tym, że ktoś mu odpowie. No więc pan Brown napisał na Twitterze, podał dalej, zacytował tweet jednego z publicystów. Nie będę wymieniał go z nazwiska, bo go bardzo lubię, cenię. Nie ma sensu to, chociaż wielu z was może wiedzieć, o kim mowa. Napisał wprost, że właśnie no coś o naiwności pisał. No i było parę wpisów, gdzie wprost było jakby odpowiedzialność za ewentualną aborcję. Pan Brown podał dalej jeden z tych tweetów, i napisał, że to tacy naiwniacy katoliccy, którzy zagłosowali na kogoś, kto nie umie nic budować. No i jeżeli się to pisze publicznie, mówimy o sytuacji, w której pan Brown, zdaje się, że z 18 posłów Konfederacji ma 4. Tak? To jest coś, co zbudował pan Brown przez kilkadziesiąt lat działalności publicznej. Ma 4 posłów z 18. Pewnie jest to bardzo uproszczone wyliczenie, ale 4 z 18 to jest tak jak 2 z 9, to jest tam ile? 2/9 razy 7% Konfederacji mniej więcej. To jest pewnie uproszczone liczenie, ale obstawiam, że jak ktoś ma kalkulator i lepiej liczy ode mnie, to wyjdzie, że w Polsce pan Brown i korona pana Browna ma takie samo poparcie jak PJJ, które powstało w marcu tego roku. I pan Brown mówi, że ja jestem naiwniakiem, bo głosuję na ludzi, którzy nie mają zdolności do budowania. A pan Brown, jakby, no, można powiedzieć, że chyba ma w Polsce takie samo poparcie jak PJJ po kilkudziesięciu latach działalności. A pan Piech po kilku miesiącach. I co pan Brown buduje? Buduje, można powiedzieć, koalicję, bo czym jest Konfederacja? Jest zbiorem różnych, tak naprawdę, nie wiem, czy to nazwać ugrupowań, partii, no dla mnie to są partie, które udają jedną partię. Ale można to nazywać różnie i to są te momenty, w których mówię, że nie znam się na polityce, bo mi się nie chce poznawać tych słów. A niektórzy ludzie biorą to w ten sposób, że oj, jak się nie znasz, to się nie wypowiadaj. Nie znam się głównie w tym rozumieniu, że jest to tak zawiłe, że nie zawsze mi się chce we wszystkie te arkana wchodzić, bo to nie jest dla mnie tak zasadnicze. I w tym kontekście się nie znam. Nie znaczy to, że każdy, który myśli, że się zna, to się zaraz naprawdę no, lepiej zna. W mojej ocenie. Więc Konfederacja dla mnie to jest tak naprawdę koalicja 3 partii. Ale niech będzie, że to jest jedna partia, ale bardzo niespójna. Jeżeli dobrze pamiętam, Nowa Nadzieja miała 20 jedynek na listach, Ruch Narodowy 15, a Korona 6. Więc tak naprawdę nawet z tej partii pan Brown pisze, że ja zagłosowałem na człowieka, który nie umie nic zbudować. A pan Brown po wielu latach działalności publicznej zbudował to, że w partii Konfederacja ma 6 jedynek z, policzmy to, 41. I to jest to. I ma takie samo poparcie jak PJJ, ale według niego umie budować. Dlatego, że wszedł w jakiś rodzaj układu z ludźmi, których no na pewno nie można nazywać jakoś tak ideowo bardzo spójnymi z tym, co mówi pan Brown. Więc to był mocny wpis pana Browna na Twitterze. X to się teraz nazywa i dlatego w ten sposób na niego odpowiadam. Niemądry. Mocny i niemądry. Trzeba umieć się przyznawać do błędu. Trzeba być katolikiem wszędzie, również na Twitterze. I spory są ok. Jeżeli ktoś ma zszargane nerwy, to najwyżej niech nie bierze w nich udziału, ale niech nie mówi, nie kłóćcie się, nie kłóćcie się, tylko się nie kłóćcie. No bo to jest pójście za taką troszeczkę, no jakby według mnie wręcz herezją fałszywej jedności. Że prawda jest nieważna, bylebyśmy się nie kłócili. A moim zdaniem, no nie można jakby, nie można składać prawdy na ołtarzu jakiejś tam dobrej atmosfery. Albo na przykład jeszcze po panu Brownie i po publicyście, którego pozdrawiam, który pisał te, według mnie, nie tylko niemądre, ale bardzo, bardzo ciężkie oskarżenia. Jest na przykład, też nie będę z nazwiska, ale pewien działacz Konfederacji, który w Bielsku, w kościele często go widywałem i on również na Twitterze napisał, co? O mojej wielkiej naiwności. Zdaje się też, że pan Piech to jasna sprawa. Ustawka, czyli agent. Tego inaczej się nie da interpretować. I spotkamy się znowu na przykład w kościele. I to wtedy będzie, cześć, no dlaczego to się oddziela? Działalność publiczną od takiej prywatnej. Czyli prywatnie bracia katolicy, ale już publicznie, bo chodzi o politykę. To jest bardzo, bardzo takie no, emocjonujące. Tam zupełnie inne zasady. Możemy się następnym razem spotkać, jeżeli ktoś nazywa mnie no, zupełnie bezrozumnym, bo to też tak się przelała fala jakby takich jakby komentarzy, że no, człowiek rozumny się pokazał. I ja naprawdę nie mam większego problemu, żeby ktoś mnie nazywał jak tylko chce, tylko żeby był gotowy to wybronić. No. Ja mogę bardzo chętnie merytorycznie godzinami na te tematy, bo ja lubię prawdę. Jeżeli się okaże, że jestem gdzieś w błędzie, to bardzo chętnie. Będzie mi łatwiej. Bo ja nie lubię być w błędzie. Kochani, ze względu na fakt, że to są jednak emocjonujące, powiedzmy, dni po tych wyborach, wybaczcie, jeżeli wypowiedź nie była taka w punktach idealnie spójna, z kalkulatora takiego wyborczego, powiedzmy, tak to nazwijmy, wynika, że gdyby w ogóle nie istniała ta partia, która nazywa się Polska jest jedna i w której dobre intencje wierzy wielu katolików i dla której wielu katolików widzi jednak nadzieję, że to był pewien start, te 400 tysięcy głosów i że to jest rozwojowe, gdyby tej partii w ogóle nie było i wszystkie jej głosy rozłożyłyby się między PiS a Konfederację w każdym układzie, że wszystkie na PiS, albo wszystkie na Konfederację, albo pół na pół, to w żadnym z tych układów nie byłoby tak, że ta liberalna, totalna opozycja nie miałaby większości. I tak by miała. Według mnie jest to ważna informacja dla tych, którzy może gdzieś tam przed snem sobie myślą, że ojej, co ja zrobiłem, oddałem teraz Tuskowi Polskę, bo tak napisał publicysta katolicki. Zróbmy sobie chwilę przerwy od tych spraw. Udajmy się w naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Tam będzie kilka sprawek ze świata. Trochę może odsapniemy od tematów politycznych i wyborczych. Po wycieczce po globie porozmawiamy sobie o podobnych oskarżeniach, tylko że ze środowiska PiSu. I to już jest zupełnie inna para kaloszy. Na razie jednak zapraszam Was na naszą wycieczkę po globie. Niemcy. W sobotę 30 września w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Aschaffenburgu miał miejsce pokaz improwizacji tanecznej pod tytułem O szczęśliwości początków. Występy odbyły się w kościele, na szczęście nie podczas mszy. Parafianie jednak nie docenili wysokiej sztuki i na pokazie zjawiła się garstka osób w raczej podeszłym wieku. Biskupem diecezji Würzburga, na terenie której leży parafia, jest biskup Franz Jung. Został on mianowany przez papieża Franciszka w roku 2018. Jednak dziwne pokazy taneczne w diecezji to chyba najmniejsza przewina biskupa Junga. W katedrze w Würzburgu znajduje się na przykład taka droga krzyżowa. Z kolei w ubiegłym roku biskup Jung zadeklarował, że nie będzie zwalniał z pracy dla diecezji osób przynależących do środowiska LGBTQ i inne literki. Żeby jednak nie pozostać jedynie przy krytyce, w ubiegłym roku biskup Jung zerwał współpracę z siecią klinik aborcyjnych o przewrotnej nazwie Pro Familia.
Pro Familia.
Powodem jednak był nie fakt zabijania dzieci, a prośba ofiar pedofilii, które zwróciły uwagę na propedofilskie stanowisko Pro Familii w latach 80. Wówczas wiele lewackich środowisk próbowało normalizować pedofilię, jednak później najwyraźniej spostrzegły, że lepiej będzie przy pomocy przypadków pedofilii, prawdziwych bądź nie, uderzać w Kościół. Watykan. Amerykańska dziennikarka pani Diane Montania, rzymska korespondentka Catholic Herald, 6 października podczas codziennej konferencji prasowej Watykanu na temat trwającego synodu o synodalności z udziałem pana Paolo Ruffiniego, świeckiego prefekta dykasterii do spraw komunikacji, zadała niezwykle ważne pytanie.
Diane Montania, the Catholic Herald, a fundamental question about the synod.
Zasadnicze pytanie dotyczące synodu. Wielokrotnie urzędnicy synodu, w tym pan, mówili o Duchu Świętym jako o bohaterze synodu. Wciąż na nowo słyszymy o Duchu Świętym. Tradycyjnie Kościół katolicki rozpoznaje obecność Ducha Świętego przez określenie, czy coś jest zgodne z boskim objawieniem, jednomyślnym konsensusem ojców Kościoła i tradycją apostolską. W jaki sposób to zgromadzenie rozpoznaje, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy od innego ducha?
How is this assembly discerning whether something comes from the Holy Spirit or from another spirit?
Mogę odpowiedzieć, cytując credo, które pani zna. Wierzę w Ducha Świętego. Jeśli chodzi o resztę, to lud Boży jest w podróży. Spotyka się, aby wspólnie się modlić i rozmawiać. W historii zdarzają się momenty, podobnie jak w przeszłości, że lud Boży gromadzi się, modli, a z nim jest Bóg i działa Duch Święty. Ale skąd wiemy, że to Duch Święty? Dziękuję, doktorze Ruffini. Czy są inne pytania? Nie? W takim razie jutro jest tu kolejne spotkanie. Kolejne pytanie dziennikarki jest już ledwo słyszalne, ponieważ odebrano jej mikrofon. Ponownie Watykan. Pozostajemy przy synodzie. Tym razem pytanie do kardynała Geralda Lacroix, członka sekretariatu generalnego synodu, skierował pan Michael Haynes z portalu LifeSite News.
Hello? Michael Haynes, LifeSite News.
Zapytał on, czy w związku z różnymi kontrowersjami doktrynalnymi osoby powołane na synod musiały złożyć deklarację wierności nauczaniu Kościoła. Oto odpowiedź. Celem synodu nie jest zajmowanie się aspektami doktrynalnymi, ale przyjrzenie się naszym postawom i sposobom rozeznawania, nauczenie się wspólnej podróży. A kiedy wrócimy do domu, będziemy mogli stawić czoła wszystkim tym problemom. To wspólne podróżowanie, więc nawet jeśli mówimy o własnych doświadczeniach, tak naprawdę nie chodzi tu o poruszanie konkretnych tematów, ale o to, co chcemy zrobić na tym synodzie. Nauczyć się wspólnie podążać, słuchać i wspólnie rozeznawać. Warto podkreślić, że obrady synodu są utajnione, a tego typu, niech mi ekscelencja wybaczy, czysty bełkot przekazywany dziennikarzom jest jedyną formą informowania o pracach synodu. Hiszpania. W lipcu w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Sosnowej w Barcelonie zainstalowano mural ulicznego artysty pana Octavio Arrizabalagi, który znany jest pod pseudonimem Aryz. Dzieło zatytułowane Dziecko przedstawia towarzyszenie dziecku, dopóki nie będzie ono mogło samo sobie poradzić. Mural o wymiarach 14 na 10 metrów został zainstalowany na ołtarzu. Ma pozostać w bazylice co najmniej do Bożego Narodzenia. Jak wyjaśnia autor, mural został zaprojektowany specjalnie dla przestrzeni bazyliki, zarówno pod względem kształtów, jak i kolorów. Pomimo usiłowań, redakcja Sprawek Okiem Katolika jakoś tego dopasowania nie widzi. Szwajcaria. Pani Mariana Mazzucato to włosko-amerykańska ekonomistka, a zupełnie przy okazji zadeklarowana zwolenniczka aborcji, powołana przez papieża Franciszka do Papieskiej Akademii Życia. Posłuchajmy, co pani Mariana miała do powiedzenia w ubiegłym roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No.
Czy udało nam się zaszczepić wszystkich na świecie? Nie. Podkreślenie wody jako globalnego dobra wspólnego i tego, co to jest, oznacza współpracę i spojrzenie zarówno z perspektywy globalnej wspólnoty, jak i własnego interesu. Jest to ważne, ponieważ nie udało nam się rozwiązać tych problemów, które miały podobne cechy, a woda jest czymś, co ludzie rozumieją. Wiecie, zmiany klimatyczne to coś abstrakcyjnego. Niektórzy ludzie rozumieją to naprawdę dobrze. Niektórzy rozumieją to trochę. Niektórzy po prostu tego nie rozumieją. A woda. Każde dziecko wie, jak ważne jest posiadanie wody. Gdy grasz w piłkę nożną i jesteś spragniony, potrzebujesz wody. Musimy naprawdę zaangażować obywateli w tę sprawę i w pewnym sensie eksperymentować z tym. Czy to oznacza, że wkrótce czeka nas kryzys związany z brakiem wody? Brak możliwości wzięcia prysznica, umycia naczyń, kupienia zgrzewki wody mineralnej w markecie. Może to przekona ludzi do stosowania pakietów klimatycznych i szukania ekologicznego zbawienia. Państwo położone w Palestynie. Na nagraniu widzimy izraelską policję bijącą i zakuwającą w kajdanki ortodoksyjnego Żyda, protestującego przeciwko ludobójstwu Palestyńczyków w Gazie. Ortodoksyjni Żydzi są przeciwni państwu Izrael. Uważają syjonizm za świecki erzac religii, a postawę wobec ludności palestyńskiej za szowinizm. Z tego powodu zarówno w Ziemi Świętej, jak i na całym świecie biorą udział w propalestyńskich demonstracjach. Jak widać, wyznawanie judaizmu nie wystarczy do bycia akceptowanym przez Izrael. Koniecznym jest także, a być może tylko, popieranie syjonizmu. Polska.
Obraz na ołtarzu to jest jak okno. Okno, przez które wkracza do nas Boża rzeczywistość.
Na profilu facebookowym Teologii Politycznej czytamy: Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus Beaty Stankiewicz zawisnął w ołtarzu głównym kościoła świętego Wawrzyńca w Parlinie. Obraz krakowskiej malarki poświęcił prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Ksiądz Mateusz Szewczyk w następujący sposób skomentował ten wpis. Chyba jedyna forma kultu, do jakiej się nadaje ten wizerunek, to na pierwsze soboty miesiąca, gdzie podejmuje się zadośćuczynienie za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach. Redakcja Sprawek Okiem Katolika ośmiela się wysnuć tezę, że obraz jest mało sakralny. Dodatkowo przedstawia prawdopodobnie dwie żyjące osoby, kobietę z dzieckiem, a nie Maryję i Dzieciątko Jezus. I choć o gustach się podobno nie dyskutuje, obraz jest po prostu bardzo nieestetyczny. Przypomina raczej dzieła malowane latem przy nadmorskich deptakach i zdecydowanie jak najszybciej powinien opuścić wnętrze świątyni. Ponownie Polska.
O życiu drugie leje. W życiu drugie leje, którą wybrać jak iść, nie wiemy.
Pozostajemy przy temacie sztuki sakralnej, której najwyraźniej nie potrafimy docenić. Zespół Jak Najbardziej powstał w roku 2013 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Na stronie internetowej zespołu czytamy: początkowo kilku kleryków zebrało się, żeby sobie pograć i pośpiewać w zaciszu seminaryjnego studia. A wynik jest taki, że odwiedziliśmy już z koncertami kilkadziesiąt miejsc w diecezji radomskiej i poza nią. Oto próbka twórczości zespołu. Piosenka opowiadająca o powołaniu kapłańskim, mająca w zamyśle chyba wzbudzenie nowych powołań. Nie oceniając talentów muzycznych księży, na pewno zupełnie niestosowne jest wykonywanie takich utworów w świątyni i bardzo wątpliwe jest, że tego typu twórczość jest w stanie wzbudzić kolejne powołania. Jeżeli ktoś chce grać w zespole rockowym, chyba lepiej znaleźć inną sposobność niż kapłaństwo, które teoretycznie jest złożeniem ofiary z samego siebie, ożenek z mistycznym ciałem Chrystusa, jakim jest Kościół, i bycie ofiarnikiem, który codziennie składa bezkrwawą ofiarę na ołtarzu, na tle którego zamiast w zaciszu seminaryjnego studia postanowili śpiewać ci kapłani. Przed wycieczką po globie mówiłem, że po niej będziemy mówić o podobnych oskarżeniach ze strony PiS-u. To akurat jest poseł, to nie jest poseł PiS-u, ale w ramach Zjednoczonej Prawicy i chciałem go tak jakoś, z nazwiska pokazać, co pisał, ale to chyba większego sensu nie ma. Dociekliwi sprawdzą. No jeden poseł zaraz po tym, jak się okazało, że Zjednoczona Prawica nie wygra, miał gorszy nastrój ewidentnie i zamieścił takiego tweeta, który brzmi tak: do partii Polska jest jedna. Jeśli zabraknie 1,5% do tego, żeby Tusk między innymi nie wprowadził aborcji na żądanie, to wiecie, kto będzie mieć to na sumieniu? Wy. Kiedy podobne głosy płyną ze strony Konfederacji, to można jeszcze w pewnym sensie zrozumieć, dlatego że Konfederacja i Polska jest jedna w tych najważniejszych zagadnieniach, na których powiedzmy też sporo popularności obie te partie zyskały. Myślę, że Konfederacja sporą część jednak swojego elektoratu zawdzięcza swojej postawie w pandemii i PJJ również, jakby nawet to chyba w ten sposób powstało. Sprzeciw wobec pandemii, kryzysu klimatycznego wszczepianego w ramię, tak to czasami się nazywa na tym kanale, ewentualnie cudownego eliksiru. I wtedy tak naprawdę na fali sprzeciwu wobec tego zawiązywało się w ogóle coś, co nazywa się Polska jest jedna. Natomiast można powiedzieć, że od pandemii jakby te dwa środowiska, Konfederacji i Polska jest jedna, mówiły przeciwko globalizmowi, przeciwko całemu zamordyzmowi. Nie rozwodźmy się teraz za mocno na temat samej pandemii. Natomiast można by w pewnym sensie zrozumieć, dlaczego pada taka teza. Ona jest błędna, ale dlaczego padałaby taka teza ze strony Konfederacji, że Gdyby nie głosy, które poszły na PJJ, to byłoby, powiedzmy, bardziej w Polsce konserwatywnie prawicowo lepiej. Natomiast jeżeli to pada ze strony posła, on wtedy miał bardzo zły humor jeszcze, kiedy to napisał, bo nie było wiadomo, czy on się dostał. Przepraszam, tak uważam. I pisze publicznie, że na sumieniu ja, inni wyborcy tej partii, będziemy mieli aborcję, no to to jest grube. I w ogóle nie rozumiem, jak ktoś może potem pisać na Twitterze na przykład, czemu się tak uwziąłeś teraz, Dawid, na ten temat? Czemu tak już przestań, już idźmy dalej, nie drąż? No ale przecież kilka dni minęło. Ja naprawdę sprawdzałem, czy ten tweet zniknął. Czy ta osoba się wycofała z tych słów. Zaraz potem pojawiły się tweety już roześmiane, uśmiechnięte, fajnie. Dostałem się, jestem posłem. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za głosy. No jest w parlamencie i humor się poprawił. Ja jakby od razu zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, co ta osoba pisała w czasie zamykania kościołów. Bo mówimy teraz o sumieniu, tak? Mówimy o czymś dosyć poważnym. Ja już starałem się to powiedzieć w kilku podcastach, że i nawiązując też do tego listu starego diabła do młodego, nie możemy jakby tych spraw według mnie w ogóle odłączać. Prawicy i kościoła. To jest jakiś błąd rozumowy. Nie wiem, gdzie on się pojawia, czy to też nie jest jakieś tam działanie, powiedzmy już zaprogramowane czyjeś. Natomiast jeżeli się to odłącza, jeżeli ja słyszę jakiegokolwiek posła, działacza, publicystę, który broni wartości prawicowych, nie odnosząc się w ogóle do Boga, no to mam jakieś wątpliwości. Co to tak naprawdę jest? Co to znaczy wartości prawicowe bez odniesienia do Boga? Jak było napisane u Louisa, jeżeli się połączy komuś w głowie, jestem katolikiem, więc jestem prawicowcem. I potem to się stają synonimy, jestem katolikiem, jestem prawicowcem, więc tak naprawdę już wystarczy mówić, że jestem prawicowcem i tak naprawdę to jest tożsame. Ja, jeżeli ja mam, powiedzmy, polską flagę i kocham Polskę, to ja już jestem również katolikiem. I chciałbym, żeby Polska była suwerenna. Jestem przeciwny globalizmowi. To już są te wartości, o które ja walczę. Ale jakimi siłami? Ponieważ walka z globalizmem, czyli z satanizmem, mam nadzieję, że dla kogoś to nie jest zbyt szokujące przejście. Ci, którzy śledzą jakoś tam ciąg wypowiedzi na tym kanale, no to zrozumieją, że tak naprawdę to jest jedno i to samo według autora tych słów. Walka z satanizmem bez Boga jest absolutnie skazana na porażkę. To jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Więc ja zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, co ta osoba, która mówi, że na sumieniu aborcję mogę mieć na przykład ja i wszyscy, którzy głosowali na tę partię, co ta osoba pisała, kiedy zamykano kościoły. No i ona pisała niemądrze, bardzo niemądrze. Więc jeżeli zamykamy kościoły, pozbawiamy miliony ludzi dostępu do sakramentów, już mniejsza o to, że Kościół się na to zgodził, no to jest zupełnie inna historia, że Kościół posłuchał po prostu władz wtedy. Czy mógł nie posłuchać? No myślę, że tak, miał obowiązek nie posłuchać, ale posłuchał, zamknął, zakleił, nie chodzimy do komunii, nie chodzimy na msze święte. I poseł, który wtedy pisał, że to tędy droga, teraz pisze, że na sumieniu aborcję będą mieli jacyś inni ludzie. Według mnie to jest zupełnie inny kaliber jakby wypowiedzi publicznej niż ta, która ze środowisk Konfederacji, bo tamta ma jakiś sens jeszcze w sobie, elementy sensu. Ten atak nie ma żadnego sensu. Jeżeli można powiedzieć, że w minionych latach Polska miała jakąś szansę, bo mniejsza o to, czy PiS PO jedno zło, ja uważam, że to jest bzdura, ale dla wielu są argumenty, że tak, to patrząc na elektorat, patrząc na wyborców, to wszystko było na wierze w wartości. Chrześcijańskie, patriotyczne, polska flaga, kościół, tych wszystkich ludzi w jakim sensie to łączy. Wyborców PiS-u, wyborców Konfederacji, wyborców PJJ. Każdy inaczej rozumie, komu zaufać, czy program jest sensowniejszy, za kim pójść, kto tak naprawdę realizuje te wartości, kto tylko oszukuje i udaje, ale mimo wszystko do tych wartości się odnosimy. Polskość, katolickość, wiecie, o czym mówię. I jeżeli teraz Prawo i Sprawiedliwość z jakiegoś powodu traci tę rolę, powiedzmy, mężów bożych, za których wiele ludzi w Polsce dalej ich ma, to doszukiwałbym się przyczyn w potężnej zdradzie, jaką było zamknięcie kościołów. I teraz, podobnie jak ten zarzut z tym, że na sumieniu coś będą mieli teraz na przykład ja, no to na sumieniu się ma też wtedy, kiedy jakoś świadomie się robi coś niewłaściwego, więc ja nie wiem, czy ile świadomości było wtedy w niektórych, w tych ludziach. w głowie tego pana, który to napisał, a jednocześnie za pandemii pisał, że zamykanie kościołów. Więc również nie wiem, czy jego sumienie jakoś obciąża cokolwiek. To nie jest moja działka. Natomiast aborcja to jest czyste zło, ale nie ma powodu, żeby tą bezbronną małą osóbkę traktować zupełnie inaczej niż ileś set tysięcy nadmiarowych zgonów na przykład za pandemii. Oczywiście w większości to mogli być ludzie ochrzczeni. Te niewinne istnienia nawet nie będą ochrzczone. Ale mimo wszystko to nie jest tak, że piąte przykazanie jakoś szczególnie się odnosi do dzieci nienarodzonych, a już nie do, do ludzi narodzonych, którzy w latach 2020-2022 powiedzmy też jakby nie spotkał ich najlepszy los. Nikogo nie chcę oskarżać wprost. Każdy z nas, jego sumienie to jest sprawa między nim a Panem Bogiem i tam jest tylko wiedza, jakby pełne światło na to, jak to tak naprawdę jest. Natomiast no musimy też publicznie to pada, że na sumieniu aborcje będą mieli tacy a tacy ludzie. Z ust osoby, która zamykała kościoły i była za tym. Więc jednak stawiam taką tezę, że jeżeli nastąpią rządy dziczy, lewactwa teraz w Polsce, to że jednak większą odpowiedzialność za to ponoszą decyzje podjęte w Zjednoczonej Prawicy niż decyzje 400 tysięcy ludzi, którzy po prostu w coś uwierzyli i za tym poszli. Kiedy zaczęły padać te oskarżenia, które na początku trafiły mnie jak młotkiem w głowę, zanim człowiek nie włączył myślenia, że będzie teraz w Polsce na przykład aborcja i to jest moja wina i ludzi, którzy 400 tysięcy głuptasków i agenta, za którym poszli. Bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tym dokładnie są te wszystkie oskarżenia, które padają jakby używając różnych słów, ale dokładnie to znaczą. Więc kiedy te oskarżenia zaczęły padać ze strony ludzi związanych z Konfederacją, to traktowałem je serio, zanim jakby rozumowo to rozłożyłem na czynniki pierwsze. Ale kiedy to padało ze środowiska Zjednoczonej Prawicy, PiSu, to nie, to od razu to jest śmieszne. Kochani, jaki jest wniosek z tych moich, być może trochę chaotycznych dzisiaj, rozważań? Do wyborców PJJ według mnie mieliście prawo zagłosować zgodnie z własnym sumieniem i co więcej, wszystkie oskarżenia o to, że nie byłoby w ogóle większości parlamentarnej lewicy, gdyby nie wasza, powiedzmy, naiwność, to jest fałsz. Nawet gdybyście wszyscy zagłosowali albo na PiS, albo na Konfederację, to i tak większość miałaby liberalna opozycja. Oczywiście więcej posłów może wtedy miałoby jedna z tych dwóch partii, natomiast nawet to, biorąc pod uwagę, ja bym swojego głosu, szczerze mówiąc, nie zmienił. Mam nadzieję, że chociaż trochę uwiarygodniłem te analizy przez fakt, że na początku mówiłem o tym, że no nie mam problemu, żeby się publicznie przyznać do błędu, ale wtedy, kiedy on jest. Wszystkich katolików zachęcam, żeby jednak oddzielić w swojej głowie wiarę katolicką, doktrynę, patriotyzm, który jest obowiązkiem katolika w pewnym sensie, żeby to jednak oddzielić od jakiejkolwiek partii politycznej. Możemy rozumowo próbować analizować, wybierać, co według nas jest dobre, ale szczególnie proszę o to, żeby jednak no, nie traktować tego jako synonimów. Poparcie dla jakiejś partii i bycie w kościele. To nie jest to samo. Jeżeli ktoś ma chęć publicznie przyznać się do błędu i w jakimś sensie wycofać z tych bardzo ciężkich oskarżeń, naprawdę bardzo, bardzo ciężkich, to zachęcam. Według mnie byłoby to i po męsku, przepraszam, że ciągle do tych mężczyzn, nie do kobiet, ale no tutaj chodzi mi akurat o wypowiedzi mężczyzn konkretnych. Więc jeżeli ktoś ma chęć się przyznać do błędu, to no nic nie stoi na przeszkodzie. Jednocześnie wszystkich bardzo, bardzo proszę, żeby próbowali rozróżniać spór od kłótni i nie kłócić się, nie atakować nikogo ad personam, nie dyskredytować ludzi, nie dyskredytować źródeł. Jeżeli ktoś mówi, że 2 plus 2 jest 4 albo że 2 plus 2 jest 5, to skup się na tym, co on mówi, a nie na tym, czy jego ojciec pił, albo na tym, co ty myślisz o jego wypowiedzi sprzed 6 lat. Oczywiście, rozumowo trzeba patrzeć na czyjeś korzenie, skąd się wywodzi, to jest zupełnie normalne. Ale jakby, jeżeli to jest pierwszy argument w każdej rozmowie, to wszyscy już tracimy możliwość rozmawiania o meritum. Gdzie jest prawda, kto jest bliżej prawdy, to jest ważne. To jest dosyć ważne narzędzie katolika w ogóle, żeby próbować dojść do prawdy. Zatem, żebyśmy nauczyli się właściwie spierać, należy unikać argumentów ad personam, należy unikać dyskredytowania ciągle drugiej strony, tylko dyskredytujcie jej poglądy. Gdzie się myli? Konkretnie, w materii tego sporu. Spróbujmy nie być fanatycznie przywiązani do niczego na tej ziemi, tak naprawdę do żadnej organizacji konkretnej, fanatycznie, aż po grób. Jakaś strukturka cię wciągnie i ty już jakby musisz klepać zawsze zgodnie po linii, a chyba mamy wszyscy być wolni od takich rzeczy i zawsze oceniać, gdzie jest prawda. I podobnie mówię to całemu środowisku PJJ. To, że powiedziałem w piątek, że na nich zagłosuję i zagłosowałem, to nie znaczy, że jakby PJJ aż po grób. Jeżeli tam będzie dalej mnie to przekonywało i będę wierzył, że to jest prawdziwe, to tak. Jeżeli tam zobaczę ściemę albo skręt, to wtedy również będę wobec tego krytyczny. Kochani, napiszcie w komentarzu, jeżeli mogę was prosić. Po pierwsze, czy przegiąłem w tym odcinku, jeżeli chodzi o wasz, powiedzmy, gust wypowiedzi oraz czy obiektywnie gdzieś wypowiedziałem coś niesprawiedliwie, jakiś jednak argument ad personam, gdzieś kogoś, powiedzmy, oczerniłem, pomówiłem. Jestem ciekaw, jak to według was jest. Przypominam, że przedmiotem tego odcinka w ogóle nie było, czy PJJ jest fajne. Nie było nawet przedmiotem tego odcinka, czy pan Rafał Piech jest na serio, czy nie na serio. To nie jest przedmiot tego odcinka. Przedmiotem tego odcinka były publiczne oskarżenia, bardzo poważne, o różne rzeczy względem zarówno kierownictwa tej partii, jak i działaczy tej partii, jak i 400 tysięcy ludzi, którzy zagłosowali na tę partię. To było przedmiotem. A ja już zaczynam widzieć, że się troszeczkę rozgadałem, więc powoli będę dobijał do brzegu. Na koniec pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta tutaj praca opiera się o wsparcie finansowe widzów. Oczywiście w małej części o reklamy na YouTubie, które czasami wracają w różnych odcinkach. Na przykład w minionym tygodniu w podcaście było dobrze, w zeszłym tygodniu nie było w ogóle reklam, pełna demonetyzacja. Więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć program Sprawki Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, są w opisie tego filmu. Wszystkim bardzo dziękuję. Jeszcze raz proszę o komentarze. Jeżeli w nich napiszecie, że się mylę, to będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli to będzie merytoryczne. Wykażcie mi błąd. Zawsze postaram się być wdzięczny za wykazanie błędu i, chociaż to niełatwe, przyznać się do niego, może byłoby nie najgorzej, gdyby inni, z którymi troszeczkę jakby gdzieś tak pośrednio wszedłem w polemikę w tym odcinku, również byli gotowi przyznać się do błędu. I jeżeli ma być szczery, to tak z czysto ludzkiej ciekawości będę to obserwował, co się teraz w tej sprawie wydarzy. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli oglądacie to w piątek, to życzę wam błogosławionego całego weekendu. Jeżeli w trakcie weekendu, to błogosławionej reszty weekendu. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. W najbliższy poniedziałek o godzinie 6 codziennie o 6 rano na YouTubie pojawiają się nowe odcinki podcastu. Można go wysłuchiwać oczywiście w każdej porze dnia. Na Spotify i innych platformach podcastowych już od 2 w nocy są te odcinki. Liczba stałych słuchaczy podcastu rośnie, za co bardzo im dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano w podcaście Człowieku Rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.